Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś wrócimy tematycznie do Serbii. Oczywiście w kontekście także wydarzeń na Ukrainie i konsekwencji tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. I jest z nami, by o tych kwestiach porozmawiać, doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zacznijmy naszą rozmowę od wizyty, która budziła ogromne kontrowersje, ale się nie odbyła. Planowana na 6 i 7 czerwca wizyta ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa w Serbii została ostatecznie, właściwie w ostatniej chwili, odwołana, ponieważ trzy kraje sąsiadujące z Serbią odmówiły udostępnienia swojej przestrzeni powietrznej rosyjskiemu samolotowi rządowego. Dlaczego?
No, dlatego, że sam minister Ławrow i oczywiście państwo, które reprezentuje, jest objęte sankcjami i minister Ławrow też jest na liście osób, które no, nie mogą wjeżdżać na terytorium państw.
Przecież też jest taka furtka, która mówi o tym, że szef, jako szef dyplomacji mógłby latać.
No, tu jednak zdecydowała, rozumiem, ta kontekst tych wydarzeń, które się dzieją, że jednak uznano, że Ławrow jedzie do Belgradu w celach polityczno-symbolicznych. Ja myślę, że ten element zdecydował, dlaczego jednak państwa Unii Europejskiej zgodnie ze stanowiskiem Unii Europejskiej stwierdziły, że nie otworzył przestrzeni powierzchni dla Ławrowa. No jeszcze Czarnogóra oczywiście, ale Czarnogóra jest członkiem NATO, to więc też jest już blisko tej całej euroatlantyckiej
jest
rodziny.
Też ma też status kandydata.
Tak, oczywiście.
Więc do Unii Europejskiej.
Więc w przeciwieństwie do Serbii bardziej jest zharmonizowana w zakresie polityki zagranicznej ze stanowiskiem wspólnoty. Natomiast ta wizyta rzeczywiście była zaplanowana i wydawało się, że ona się odbędzie. Były różne wersje, że nawet była taka hipoteza, że być może linia lotnicza serbska Air Serbia poleci. Bo te loty
funkcjonują.
Tak,
prawda?
Tak, Moskwa, Belgrad, że Ławrow mógłby przylecieć na pokładzie samolotu Air Serbia. Pojawiły się jeszcze inne sugestie, że być może przez Turcję, Turkish Airlines tutaj ten dystans by po prostu pokonał właśnie lecąc przez Turcję, no ale okazuje się, że jednak w dyplomacji wiele można, ale pewnie nie wszystko i te państwa, które jednak nie zgodziły się na otwarcie tej przestrzeni powietrznej, zrobiły to z pewnym jakby przekazem symbolicznym, że cóż, no ta wizyta w istocie w Serbii, ona miała mieć charakter symboliczny dla Rosji i właśnie z tego powodu, jak rozumiem, państwa Unii Europejskiej powiedziały, że no, w jakimś sensie są przeciwne tego rodzaju manifestacjom, bo Ławrow leciał...
No właśnie, bo myślę, że też no, czy z jednej strony oczywiście wizyta odwołana, więc i do niej nie doszło, ale też ważne są bez wątpienia, może nawet ważniejsze, powody, dla których szef rosyjskiej dyplomacji do Belgradu się wybierał. Po co Ławrow leciał, chciał lecieć do Belgradu?
To oczywiście powody symboliczne. To zdecydowanie powody symboliczne. Ja zażartowałem, że ta wizyta była opłacona, dlatego że właśnie nie ma nic za darmo w polityce zagranicznej i 29 maja Serbia i Rosja w rozmowie telefonicznej prezydent Serbii Aleksandar Vučić i prezydent Rosji Władimir Putin ustalili, że na najbliższe 3 lata Serbia będzie miała dość atrakcyjną cenę gazu, tak mniej więcej 3 razy niższą niż ta cena rynkowa dzisiaj. Ta cena waha się między 310 a 420 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Oczywiście to wahanie zależy...
To jest powiązane z ceną ropy po prostu.
Tak, więc to wahanie w zbliżającym się sezonie zimowym, ta cena po prostu będzie rosła. Natomiast jest to w dalszym ciągu bardzo dobra cena. Natomiast nic za darmo, więc Ławrow tutaj leciał po to, żeby potwierdzić tą tak zwaną symboliczną, tradycyjną przyjaźń między Serbią i Rosją i pokazać, ja rozumiem, przede wszystkim w rosyjskiej telewizji, że są państwa w Europie, które wspierają Rosję w jej działaniach i Rosja ma dalej jakichś sojuszników w Europie poza Białorusią. I w tym sensie była była to wizyta propagandowo-symboliczna i wydaje mi się, że najlepsze, co się stało dla Serbii, to to, że tej wizyty nie ma, bo ta wizyta faktycznie w jakimś sensie była wymuszona przez stronę rosyjską, mam wrażenie, a dla Serbii lepiej było, że do tej wizyty nie doszło, a wszyscy tutaj, jak rozumiem, otrzymali lekcję geografii politycznej, że niestety, czy stety Serbia jest państwem europejskim geograficznie, no uważam, że cywilizacyjnie tak, także historycznie powiązana była z Europą, a nie ze Wschodem i to jest też taka lekcja pokory, mam wrażenie, dla niektórych polityków na wschodzie Europy.
Czy jej odwołanie tej wizyty coś zmienia w tych ustaleniach gazowych, no przede wszystkim, że
nie, nic nie zmienia, dlatego że oczywiście ta decyzja zapadła i ona będzie realizowana. Rosji po prostu zależy na tym, żeby Serbia dalej kontynuowała tą politykę neutralności w stosunku do konfliktu na wschodzie i to zostało ustalone i to będzie realizowane. Zwłaszcza, że no, minister Ławrow nie przyleciał, ale z prezydentem Vučićem spotkał się ambasador Federacji Rosyjskiej w Belgradzie, Aleksandr Bocan-Herchenko, więc wizyta w jakimś sensie się odbyła. Tyle, że reprezentował
na innym szczeblu.
Tak, tak. Więc...
Chociaż wracając do tych ustaleń dotyczących negocjacji cenowych związanych z gazem rosyjskim, to w komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej użył pan takiego sformułowania, że ta cena preferencyjna może zawierać ukrytą także cenę polityczną. Co pan profesor miał na myśli? Czym może być ta ukryta cena polityczna?
To jest ta kontynuacja. To jest ta kontynuacja, że Serbia będzie dalej, tutaj weźmy to w cudzysłów, tradycyjnym przyjacielem Rosji, szczególnie dzisiaj propaganda, chyba możemy użyć tego słowa, rosyjska, po prostu podkreśla, że nie wszyscy są przeciwko nam, że są jakieś państwa, które nas wspierają. I oczywiście Serbia tutaj jest w tym sensie wykorzystywana przez Rosję w celach propagandowych. I więc tutaj w tym sensie jest to ta kontynuacja, a bardziej szczegółowo można powiedzieć, że Serbia będzie dalej w stosunku do tego, co się dzieje na Ukrainie, stać na tej pozycji, że nie wprowadzamy sankcji ekonomicznych, gospodarczych, osobistych w stosunku do rosyjskich polityków, do Rosji, więc że nie będzie sankcji po prostu. Mam wrażenie, że tutaj to jest ta cena ukryta polityczna. Serbia w takim znaczeniu strategicznym dalej będzie partnerem Rosji, dalej będzie balansować w stosunkach międzynarodowych.
Będzie partnerem Rosji, dlatego że jest uzależniona od rosyjskiego gazu właściwie całkowicie?
Tak, ale to zawsze, to nie tylko, bo pamiętajmy, że rzeczywiście ta prorosyjskość serbskiego społeczeństwa jest faktem. Te relacje historyczne, kulturowe też są, więc to jakby ciężko wszystko sprowadzić tylko do kwestii gazu. To jest zawsze szerszy problem, dlatego w serbskich elitach politycznych, nawet wśród opozycji nie było pomysłów, żeby wprowadzać sankcje przeciwko Rosji. Teraz mam wrażenie, niektórzy politycy opozycji zaczynają mówić, że należałoby te sankcje wprowadzić, ale w czasie kampanii wyborczej chcieli cicho właśnie z uwagi na te specyficzne relacje. Natomiast ta ukryta cena polityczna, no to jest podsumowując, to jest cena, że Serbia dalej będzie tym partnerem Rosji. Pamiętajmy, że państwa łączy formalne partnerstwo strategiczne, więc jest to rzeczywiście no, w sensie formalnym dość bliska relacja. Natomiast neutralność i cena, dobra cena gazu na okres 3-letni, no to są rzeczy dla mnie powiązane jeden z serbskich satyryków powiedział, że ta polityka niezaangażowania w stosunku do wydarzeń na wschodzie, powiedzmy tej neutralności politycznej, oczywiście ma swoje ograniczenia, ale dla Serbii pewnie lepszą byłaby polityka niewidzialności, żeby za bardzo te naciski i ze wschodu, ze strony rosyjskiej, żeby Serbia jednak dalej była tutaj naszym sojusznikiem i z zachodu, żeby Serbia w końcu się zdecydowała, po której stronie nie tylko konfliktu, ale po której stronie historii, mam wrażenie, chce być. Czy chce być w jakimś sensie znowu po złej stronie historii. Serbska historia jest tragiczna, ale historia narodów, które żyją po sąsiedzku w powiązaniu z historią serbską też jest tragiczna. To są lata 90. No oczywiście nie tylko. Więc po której stronie Serbia będzie? To są te naciski Zachodu, które też są, więc ta niewidzialność by się Serbii w jakimś sensie przydała. No tylko, że w dzisiejszym świecie jest to chyba niewykonalne.
Tym bardziej, że właściwie cały swój sektor gazowy i naftowy Serbia już dawno oddała, można powiedzieć, w ręce rosyjskie, rosyjskich firm, bo Gazprom i spółki z nim związane posiadają większościowe udziały właściwie w jedynej serbskiej spółce naftowej. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o magazyn. Jedyny, chyba jeden jest magazyn gazów w Serbii także. Mocno uzależnione od rosyjskich firm.
Tak, no rosyjskie inwestycje zawsze szły w ten sektor energetyczny w Serbii i Rosjanie rzeczywiście kontrolują sporą część tego sektora i to jest problem, bo rzeczywiście teraz nawet jak sankcje unijne się pojawiały, no to Serbia była zagrożona tym, że te sankcje uderzą także w przedsiębiorstwa serbskie, w ten sektor energetyczny, ponieważ on jest w istocie kontrolowany własnościowo przez kapitał rosyjski, czyli przez Gazprom. Natomiast do tej pory udało się tego uniknąć, natomiast w przyszłości to jest pytanie dla Serbii, czy jak długo Serbia może uniknąć tych konsekwencji dotyczących kolejnych pakietów sankcji nakładanych na Rosję, więc to jest wyzwanie. Pamiętajmy, że przedsiębiorstwo NIS, o którym mówiliśmy, to przedsiębiorstwo zostało sprzedane Rosjanom Gazpromowi w 2008 roku po deklaracji niepodległości Kosowa, więc to była decyzja mocno polityczna, z tym, że do tej pory wiele osób wskazuje, że było sprzedane po cenie zaniżonej i po prostu bracia Rosjanie oszukali trochę Serbów, którzy nie wiedzieli, co sprzedają. Niedawno nawet minister energetyki i górnictwa Zorana Mihajlović, minister w rządzie serbskim, członek zarządu Serbskiej Partii Postępowej, powiedziała, że to był po prostu błąd. Sprzedawać, oddawać cały sektor energetyczny, tutaj mówię o przedsiębiorstwie NIS przede wszystkim, w ręce Rosji. Teraz Serbia ma problem. Z jednej strony to jest trochę wymówka, że jesteśmy uzależnieni, więc nie możemy zbyt radykalnie odwrócić się od Rosji. Ale rzeczywiście jest to problem, więc pewnie pojawiały się takie pomysły, żeby jednak część tego kapitału odzyskać. No ale zobaczymy. To pewnie nie jest prosto w sensie formalnym. No i też politycznym, bo Rosjanom też pewnie nie zależy, żeby się pozbywać tego instrumentu nacisku politycznego na Serbię. I to jest, więc to wszystko jest powiązane, te wpływy rosyjskie na Bałkanach, ale przede wszystkim w Serbii i w Republice Serbskiej, w Bośni i Hercegowinie. One tam są i...
Też nie ograniczają się wyłącznie przecież do sektora gazowego, naftowego.
Nie, oczywiście one są bardzo szerokie. To są organizacje pozarządowe serbskie, które współpracują z rosyjskimi organizacjami. To jest bliska współpraca między cerkwiami, serbską cerkwią prawosławną i rosyjską cerkwią prawosławną. Chociaż ona ostatnio jest trochę wyciszona. To jest bardzo ciekawe, że mam wrażenie, że to, co się dzisiaj dzieje w Serbii, to ta polityka neutralności jest faktycznie czymś, co pokazuje, że rzeczywiście serbska polityka się różni od zachodnioeuropejskiej, powiedzmy, ale mimo wszystko to nie jest tak, że to jest taka, jak niektórzy chcą to przedstawić, bezwarunkowa prorosyjskość. To tam absolutnie jest próba pewnego utrzymania balansu między Zachodem i Wschodem. Zresztą to nawet jest w jakimś sensie irracjonalne, bo ministrowie w rządzie, jeden minister mówi o prorosyjskich sympatiach, drugi mówi o tym, że Serbia powinna być członkiem Unii Europejskiej. Więc ta dywersyfikacja opinii absolutnie jest, no ona jest, wydaje się, dziwna, ale rzeczywiście prezydent Vučić próbuje utrzymać ten kurs między dwoma blokami czy mocarstwami, które są w konflikcie. Serbii jest ciężko utrzymać tą politykę neutralności. Może tylko na koniec powiem, że ona ma też pewne takie reminiscencje historyczne, bo wracając do lat 40., 48 roku, Tito i Stalin, konflikt personalny w zasadzie, o to, kto jest liderem bloku komunistycznego, on powoduje, że Jugosławia jest wyrzucona poza ten blok i przez kolejne lata Jugosławia boi się właśnie agresji radzieckiej, o czym dzisiaj ci rusofile wszyscy zapominają, że faktycznie Jugosławia obawiała się interwencji na wzór węgierskiej czy czechosłowackiej ze strony Związku Radzieckiego i satelitów. I Jugosławia wymyśliła w jakimś sensie swoją trzecią drogę w postaci polityki niezaangażowania i ruchu państw niezaangażowanych, który zresztą pierwsza konferencja w 1965 roku się odbyła w Belgradzie. I podsumowując, do dzisiaj taki duch tego no, niezaangażowania, że Serbia może mieć te dobre relacje z kilkoma takimi ośrodkami siły. To jest oczywiście Zachód, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, w praktyce także państwa arabskie, że ta polityka wielowektorowości dla takiego państwa jak Serbia jest polityką optymalną. No niestety wydaje się, że tutaj ma też swoje ograniczenia, bo w sytuacji tego konfliktu między mocarstwami Serbia jest automatycznie w tak niezręcznej pozycji.
No właśnie, o tym, o tej dosyć wyjątkowej, pewnie też trudnej sytuacji Serbii w tym wyjątkowym bez wątpienia czasie, także dziś będziemy rozmawiać. Ja przypomnę, gościem Studia Wschodniego jest doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.